Czas zacząć. Łukasz Jankowski, witam Państwa na antenie Radia Wnet. Cały czas z Sejmu Państwo nie słyszą ten gwar, który dookoła mnie ze mną się toczy. Posłowie się przemieszczają z komisji na komisję, czasami na salę plenarną również. Złapałem pana posła Witolda Tumanowicza, Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam Państwa.
Także posła, który zasiada w komisji śledczej do spraw wyjaśnienia wyborów kopertowych, ale o tym za chwilę. Najpierw poranek, dwóch posłów albo nie posłów. Prawa Sprawiedliwości miało się pojawić tutaj w Sejmie, nie pojawili się, koniec końców. To dobrze się stało, dobrze to prowadzi z jednej strony marszałek Hołownia, z drugiej strony Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.
Znaczy, mamy do czynienia z ogromnym chaosem, niemalże anarchią. Tak naprawdę nie ma żadnej instytucji ostatecznie, którą by respektowały wszystkie strony sceny politycznej, która by ostatecznie uznała, czy posłowie Wąsik, Kamiński są tymi posłami, czy nimi nie są. Tak naprawdę są sprzeczne różnego rodzaju opinie. Mamy poważną lukę prawną także dotyczącą tego, jak w ogóle przebiega proces ułaskawienia, czy co to w ogóle oznacza. No bo oczywiście wiemy, że prezydent ma prawo ułaskawić, bo ma prawo łaski wpisane do konstytucji. Natomiast sama procedura tego, co to oznacza, jak widać, jest przedmiotem różnego rodzaju sporów prawniczych. To jest potężna luka prawna. Poza tym mamy do czynienia z sytuacją, w której nawet jeśli uznawać, że Wąsik i Kamiński stracili mandaty w chwili ogłoszenia prawomocnego wyroku, to dlaczego marszałek Hołownia dopuścił ich do głosowań już po tym wyroku? Więc sam by sobie przeczył w tym zakresie. Już nie mówiąc o tym, że skoro istnieje procedura odwoławcza, no to jednocześnie musimy mieć świadomość tego, że no jeśli istnieje procedura odwoławcza, no to chyba ona nie może być tylko i wyłącznie pozorna. Jeśli mamy możliwość odwołania się od decyzji, no to rozumiem, że sąd może wzruszyć tą decyzję. No i tak się zdarzyło, no bo mamy do czynienia z sytuacją, gdzie Sąd Najwyższy wydał takowe orzeczenie. Natomiast oczywiście później...
Wynikało, że zdaniem pana posła oni są posłami, przynajmniej Maciej Wąsik.
No to jest na pewno... Ja nie jestem prawnikiem w tym zakresie, ale naprawdę zwykli ludzie już widzą, że racje są po dwóch stronach. Znaczy, że mamy potężny kryzys w tych opiniach. No skoro sami prawnicy różnią się co do tych opinii, no to już to widać, że jest o czym rozmawiać. Jest na pewno potężna sprawa, żeby naprawić w ogóle to prawo, żeby doszczegółowić procedurę wygaszenia mandatów, czy też ułaskawień, w jaki sposób to wygląda. No a do tego moim zdaniem potrzeba nieco chłodniejszych głów i tego, żeby jedna i druga strona trochę z temperamentu spuściły, usiedli razem, tak jak proponuje Konfederacja, do resetu konstytucyjnego i zastanowienia się nad tym, jak po prostu cały ten galimatias po prostu naprawić.
No właśnie, reset prawny to proponuje marszałek, wicemarszałek Krzysztof Bosak, ale też lider PSL-u, jeden z liderów koalicji rządzącej, ba, nawet Donald Tusk wczoraj na konferencji prasowej powiedział, że on też będzie, że wczoraj, w godzinach, czyli trochę już się spóźni, ale że minister Bodnar pokaże z kolei platformianą wersję zmian w konstytucji. Teraz na wyprzódki każdy chce tą konstytucję zmieniać.
Minister Bodnar niech już się niczego nie tyka, ponieważ się bardzo mocno skompromitował szukaniem różnego rodzaju podstaw prawnych już po wykonywaniu różnego rodzaju czynności. Już nie mówiąc o tym, że zapomniał na przykład o tym, jak sam miał opinię na przykład w kwestii powołania zarządów mediów publicznych, że tego się nie da zrobić z pominięciem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nagle o tych opiniach zapomniał. Dlatego uważam, że nie jest to żaden autorytet. To jest osoba, która nie powinna piastować swojej funkcji. Jest po prostu stroną sporu i szkodnikiem, który dołożył swoją cegiełkę do psucia prawa. Więc mam nadzieję, że nie będzie on brał udziału w takim resecie. Natomiast to nie zmienia faktu, że do takiego resetu powinno dojść i bardzo dobrze, że różne strony z sceny politycznej wyrażają zainteresowania takim resetem. Tylko pytanie jest, co mają na myśli?
No właśnie, co ma na myśli Kośniak-Kamysz, to chyba wiemy najlepiej, bo tutaj jest wskazanie w miarę konkretne. Przeformułować albo na nowo napisać rozdział Konstytucji, który dotyczy Trybunału Konstytucyjnego. Dobry pomysł?
To jest dobry pomysł, natomiast nie możemy wyabstrahować tego od 8 lat powoływania sędziów Trybunału. Znaczy według mnie to nie może być wyabstrahowane od tego, że mamy do czynienia z kadencjami już funkcjonujących sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I jak słusznie wskazuje profesor Piotrowski, gdybyśmy wybrali wszystkich sędziów w jednym momencie, no to ich kadencje też by się kończyły w jednym momencie, a przynajmniej do momentu, kiedy by ktoś nie zrezygnował albo w inny sposób nie utracił takiego mandatu, no to mogłoby powodować sytuację, w której w jednym punkcie akurat większość, która byłaby zastana w danym momencie, kiedy ta kadencja zostaje zmieniona, miałby prawo właściwie powołać cały skład Trybunału Konstytucyjnego. Według mnie cała istota Trybunału Konstytucyjnego powinna mieć mniej więcej podobna do tego, co jest Sądem Najwyższym w Stanach Zjednoczonych, czyli właśnie tego, że ci sędziowie są wybierani po prostu w danym momencie pojedynczo. I jeśli te kadencje będą się nakładały na siebie, to według mnie jest szansa na to, aby Trybunał Konstytucyjny po prostu był bezstronny, jego wyroki były bezstronne i być może także respektowane przez wszystkich.
Witold Tumanowicz, przedstawiciel Konfederacji, poseł Konfederacji, naszym gościem jest na gorąco z Sejmu. Panie pośle, wczoraj długie posiedzenie Komisji Śledczej do spraw wyborów prezydenckich w formie kopertowej w roku 2020. Jeden ważny świadek, jeden mniej ważny, drugi ważniejszy, Jacek Sasin. Jakie wnioski po tym przesłuchaniu? Jesteście bliżej odkrycia prawdy o tym, kto właściwie wysadził wybory kopertowe?
Znaczy, powiedz sobie szczerze, wysadziła na pewno obstrukcja ze strony Senatu, ale nie zmienia to faktu, że nawet jeśli ta obstrukcja była, to nie było podstaw do tego, aby przygotowywać te wybory, ponieważ nie było funkcjonującej ustawy, która miałaby to realizować, więc wszelkiego rodzaju działania według nas były jednak mimo wszystko bezprawne. Znaczy, i mówienie przez Jacka Sasina takich słów, że oni się przygotowywali do wprowadzenia w życie ustawy, no ale oni nie mogli być pewni, że w ogóle ona zostanie podpisana choćby przez prezydenta. Znaczy, naprawdę to jest sytuacja, w której ja, przygotowując się do wprowadzenia ustawy kwoty wolnej od podatku, bo taka złożyła Konfederacja, przestał płacić podatki, bo się już przygotowuje do tego, aby ta kwota wolna była wyższa. No to jest oczywisty absurd i dlatego uważamy, że jednak te działania rządu były po prostu bezprawne.
Wiele osób wskazuje, że to jest duży sztyd polityczny, że de facto wczoraj Jacek Sasin wskazywał na premiera Mateusza Morawieckiego, jeśli chodzi o winnego tych całej sytuacji dookoła wyborów prezydenckich.
Znaczy, nie dość, że sam jak się tam chwalił w kuluarach, że niczego nie podpisywał, dlatego to nie on pójdzie siedzieć, to widać, że widać było nerwowość, jak zadałem o to pytanie panu byłemu premierowi, wicepremierowi Sasinowi. Natomiast to nie jest jedyna osoba, którą wkopał pan premier. Sytuacja była taka, że minister Jacek Soboń, który się powoływał na swoją otwartą Artur Soboń, powołał się na swoją otwartą wypowiedź przez cały czas przesłuchiwania, no w tej swojej otwartej wypowiedzi nie zwrócił uwagi na fakt, że jednak zajmował się czymś przy wyborach kopertowych. Natomiast Jacek Sasin zeznał coś zupełnie odwrotnego. Warto byłoby tych dwóch panów skonfrontować.
To już na koniec dwa newsy. Jeden news jest taki, że pani notariusz, która współpracowała z ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem przy okazji przejmowania mediów publicznych, ma postawione zarzuty. Sama pani notariusz poza końcami kraju, nie wiadomo, czy to urlop, czy to ucieczka. Kolejny element, że coraz bliżej ministra Sienkiewicza są prokuratorzy i coraz bliżej pana ministra są zarzuty karne.
Znaczy, jak widać, styl zarządzania przez ministra Sienkiewicza się nie zmienił od czasów jeszcze poprzedniego rządu Platformy. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych miał różnego rodzaju fantazje, jak to pan Wojtunik się wyrażał, taką fantazję, żeby podpalić budkę pod ambasadą. No to właściwie mniej więcej w tym momencie nie podpala budki pod ambasadą, tylko podpala konstytucję. I mamy do czynienia z sytuacją, w której takie łamanie prawa, tego typu sytuacje po prostu w tym momencie jest miażdżone przez sąd rejestrowy. I według mnie jest podstawą do tego, aby sformułować zarzut przekroczenia uprawnień dla pana ministra i wydaje się, że tego prawa, tej odpowiedzialności karnej nie uniknie po tym, jak przestanie mieć immunitet, będzie potrzebował także ułaskawienia. Niech się teraz modli, żeby znał się z prezydentem wtedy.
Kiedy będzie musiał się pokazywać, oczywiście to zabawne, bo teraz o tego prezydenta każdy walczy, chyba nie tylko po to, żeby to był dobry prezydent, ale żeby mógł ułaskawić. Ostatnia informacja, będzie trochę dłuższe pytanie, bo muszę odczytać pismo. 23 stycznia roku 2024 pan Witold Kos, dyrektor generalny Lasów Państwowych, to jest pismo pani Pauliny Henik-Kloski, minister klimatu. Szanowny panie dyrektorze, w nawiązaniu do pisma z 8 stycznia bieżącego roku, w którym poleciłam panu dyrektorowi wstrzymanie, ograniczenie pozyskiwania drewna w lasach znajdujących znajdujących się w zarządzie pańskiego gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe oczekuje, że w przypadku wykonania podmiotowego polecenia Lasy Państwowe zagwarantują zakładom usług leśnych wykonanie prac na poziomie wynikającym z zawartych z nimi umów na rok bieżący. Oczekuje również realizacji innych zobowiązań związanych z dostępnością drewna na rynku. W tym celu proszę o natychmiastowe podjęcie aktywnych działań w ścisłej współpracy z właściwymi dyrektorami regionalnymi dyrekcji oraz nadleśniczymi. Z wyrazami szacunku Paulina Henik-Kloska. 8 stycznia zakaz wycinki, 23 stycznia pani poseł, jak rozumiem, pisze do pana dyrektora, że mu poleca, żeby jednak wznowił wycinkę. O co chodzi z panią minister Henik-Kloską i z działaniami Ministerstwa Klimatu wobec Lasów Państwowych?
Ja bym przede wszystkim polecił, aby wycofać ideologię ze zwykłego obszaru gospodarczego, jakim jest pozyskiwanie surowca, czyli w tym wypadku drewna, ponieważ jest to bardzo cenny surowiec. Wiadomo, że na światowych rynkach go brakuje, że Chiny bardzo chętnie go skupują i to jest bardzo ważny surowiec także dla naszej branży, dla branży meblarskiej, polskiej branży meblarskiej, więc tutaj bym polecił jednak mimo wszystko dużo roztropniejszą politykę w tym zakresie i nie przynoszenia ideologii ekoterrorystycznej do po prostu zwykłych branż gospodarczych.
A tak to wygląda, że pani minister nagle wpada i mówi koniec wycinki, a potem mijają 2 tygodnie, 3 tygodnie i mówi, że polecam jednak wznowić wycinkę, bo tutaj zakłady meblarskie nie mają z czego produkować. Jak to wygląda, w jakim to świetle stawia obecny rząd?
No to tylko i wyłącznie, jak widać, różnego rodzaju ideolodzy religii klimatyzmu po prostu zderzają się z rzeczywistością, a rzeczywistość jest taka, że dla polskiej gospodarki potrzebny jest surowiec w postaci drewna i potrzebny jest dla polskiej branży meblarskiej.
O tym mówił Witold Tomanowicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I takie to informacje, takie to newsy krążą po korytarzach polskiego parlamentu, polskiego Sejmu. Krążą też posłowie. Zaraz spróbujemy może z jakimś posłem koalicji porozmawiać, ale to za chwilę. Najpierw oddam głos do studia przy krakowskim Przedmieściu.